Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch i zapraszam na odcinek 10, jubileuszowy, pod tytułem Mentoring. Czy naprawdę robisz różnicę? No wiadomo, jak to jest z programistami. Mentoring w środowisku IT, zwłaszcza jeżeli chodzi o development, to chyba występuje raczej w teorii niż w praktyce. To się dokładnie zgadza z moimi obserwacjami. Przecież wszyscy myślimy, albo uważamy, że doskonale można znaleźć inspiracje i źródło informacji w internetach. Wszystko jest dostępne w wyszukiwarce. Są książki, prezentacje, tutoriale, blogi i tam co tylko. Niekoniecznie przykładamy jakąś wielką uwagę do tak zwanej wagi doświadczenia. Lubimy się uczyć na własnych błędach. Czasami mamy w sobie tyle pychy, że uważamy, że pewnych błędów nie popełnimy, dlatego że zrobimy coś lepiej. I nie chciałbym na ten temat się wypowiadać, w sensie nie chciałbym was przekonywać, że jest inaczej, albo że myśląc w ten sposób jesteście w błędzie. Nie chciałbym tu jakoś mocno ewangelizować tematu mentoringu. Zrobię trochę inaczej. Zamiast was przekonywać do czegokolwiek, po prostu opowiem o swoich doświadczeniach i o tym, jaką rolę mentoring odegrał w mojej karierze. I czy według mnie, według mojej skromnej opinii, czy byłbym w dokładnie tym samym miejscu, w którym jestem teraz, właśnie gdybym tego mentoringu w mojej karierze było mniej, gdybym spotkał mniej osób na swojej ścieżce, które w pewnym sensie mi pomogły. Zapraszam. Może jeszcze jeden komentarz, zanim się rozkręcę na dobre. W tej opowieści, w tych poszczególnych historiach pojawi się kilka postaci faktycznych osób, z którymi miałem okazję współpracować w przeszłości. Szczerze mówiąc, z żadną z tych osób nie miałem okazji ostatnio rozmawiać, więc nie pytałem się o eksplicyte o pozwolenie na wymienienie takiej osoby z imienia i nazwiska. W związku z tym żadne nazwiska się nie pojawią, tylko i wyłącznie imiona. Mam nadzieję, że te moje komentarze nikogo w żadnym stopniu nie urażą, że nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, że chociażby z imienia zostanie tutaj wymieniony. Jeżeli mimo wszystko okazałoby się, że ktoś w jakimś sensie czuje się urażony, no, nie jest to zdecydowanie moją intencją, więc z góry tak czy siak przepraszam. Pierwsza historia, o której chciałbym wam opowiedzieć, to jest tak naprawdę moja pierwsza komercyjna praca, która jeszcze trwała w trakcie moich studiów w Krakowie. To była firma, która była, jest cały czas, tego co wiem, startupem. Bardzo mały zespół. To było zaledwie chyba 6-7 programistów. Ja zostałem sparowany ze starszym kolegą, starszym ode mnie w sensie fizycznym jakieś 5-6 lat, w sensie mentalnym, no powiedziałbym nawet do jakieś 25. Ja oczywiście z buta wchodzę w firmę na dużej pewności siebie, bo uważam, że jestem nie wiadomo kto. Co to ja nie umiem? Pisałem wirusy w assemblerze, pisałem grafikę 3D, wykorzystałem OpenGL-a w C++. Tworzyłem wcześniej, mimo tego, że nie dostałem za to żadnych pieniędzy, jakiś komercyjny system w EGB, w Javie dla całkiem sporej instytucji. Przeczytałem wszystko, co się tylko dało. Nauczyłem się, według mojego mniemania, czego tylko mogłem się nauczyć. No więc teraz po prostu przychodzę i ja to wam wszystkim pokażę. Zostałem sparowany z tym kolegą Marcinem. Pracowaliśmy razem nad częścią backendową całkiem sporej online'owej platformy do sprzedaży biletów. Ponad 600 sesji aktywnych w każdym momencie. Użytkownicy z całej Europy. Bardzo poważny biznes komercyjny, biznes critical dla użytkowników. I powiem szczerze, że był to dla mnie totalny szok poznawczy. Szok poznawczy dlatego, że no, nauczyłem się tam, co to znaczy taka nieparaliżująca odpowiedzialność. Czyli już nie piszemy sobie od tak softu, żeby go pisać, tylko faktycznie tam gdzieś w tle są ci użytkownicy, dla których czasami każda sekunda opóźnienia to jest jakiś tam problem, bo mają na przykład kolejkę jakichś klientów stojących tam przed okienkiem. I pracowaliśmy po tej stronie backendowej praktycznie we dwóch. Wprawdzie zespół był taki dosyć mocno cross-funkcyjny, więc tam odpowiedzialności trochę momentami pływały. Natomiast dla mnie możliwość pracy z wymienionym kolegą, z Marcinem, to była nieprawdopodobna lekcja. Ja się tam nauczyłem rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Więc począwszy od takich rzeczy stricte technicznych, począwszy od tego, że wstąpiłem wtedy do kościoła Emaxa, z którego nie wystąpiłem tak naprawdę do tej pory, Począwszy od tego, że nauczyłem się C++ w wymiarze znacznie bardziej praktycznym i pragmatycznym, a nie tylko i wyłącznie w składniowym. Poprzez to, jak fantastycznie kreatywnie podchodziliśmy do prawdziwych problemów. My tam w ogóle nie bawiliśmy się technologią. Mieliśmy bardzo praktyczne problemy, typu jak poradzić sobie na przykład z kwestią potencjalnej regresji w jakichś bardzo odważnych, prowadzonych zmianach, nie mając żadnych QA na pokładzie. Czyli co myśmy tam nie robili? Nagrywaliśmy ruch, w tym ruchu podmienialiśmy identyfikatory, podmienialiśmy timestampy. Mieliśmy bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o deployment, jeżeli chodzi o troubleshooting. Jeżeli chodzi o jakieś kwestie utrzymaniowe, jeżeli chodzi o logowanie, no dla mnie to była nieprawdopodobna szkoła życia. W tej dwuosobowej armii, tak naprawdę, musieliśmy myśleć nie tylko za X różnych specjalizacji, ale musieliśmy myśleć bardzo mocno do przodu, przewidywać jakieś przyszłe problemy, czasami po prostu skakać między jakąś nieprawdopodobną ilością tematów i to wszystko. Myślę, że byłoby dla mnie niesamowicie trudne wyzwanie, właśnie gdyby nie kolega, z którym to robiłem. Kolega, który miał dla mnie nieskończoną dozę cierpliwości, który nie traktował mnie na zasadzie po prostu wrzucania jakichś zadań, jakichś punktów do zrobienia, tylko umiał sterować mną, sterować moją tak zwaną edukacją, zadając mi pytania, które w pewnym sensie nakierowywały mnie na jakąś właściwą ścieżkę myślenia, ale pozwalały mi samemu dojść do pewnych wniosków. Więc za tę właśnie cierpliwość, za te pragmatyczne podejście, za tę taką naukę prawdziwego życia i takiego w pewnym sensie powiedziałbym nawet etosu programistycznego, etosu odpowiedzialności za wyniki swojej pracy, jestem koledze Marcinowi bardzo, bardzo wdzięczny praktycznie do dzisiejszego dnia. Ja generalnie uważam, że gdybym nie trafił na tak fantastyczną osobę właśnie wtedy w mojej pierwszej pracy, to nie mam zielonego pojęcia, gdzie bym teraz był. To jest mi bardzo trudno powiedzieć, jak potoczyłaby się moja ścieżka. Ja miałem wtedy wrażenie, że jestem taki niesamowity, fantastyczny, bo tak wszystko mi łatwo przychodzi i tak szybko się uczę, ale prawda jest taka, że po prostu byłem słaby, byłem cienki jak barszcz. I to tylko i wyłącznie, albo no przynajmniej w bardzo, bardzo dużej mierze, właśnie odpowiedniemu mentorowi już na tym bardzo wczesnym etapie zawdzięczam to odpowiednie ukształtowanie. I wcale absolutnie nie przesadzam. To nie jest też tak, że zauważyłem to dopiero po tych kilkunastu latach. Szczerze mówiąc, akurat świadomość tego przyszła do mnie bardzo, bardzo szybko. Przewinijmy trochę czasu do przodu. Zmieńmy miejsce. Zmieńmy klientów, współpracowników, firmę, również technologię. To, czego nie zmieniamy, to faktu, że w kolejnym miejscu pracy znowu miałem kogoś, od kogo mogłem się uczyć. Znowu miałem mentorów. I tak, liczba mnoga nie jest tu przypadkowa. Mówię o dwóch osobach, o Jacku i kolejnym Marcinie. Pierwszy był moim przełożonym przez dość krótki okres czasu, ale bardzo intensywny, wiele na tym skorzystałem. Drugi nie był moim przełożonym, ale był osobą bardziej doświadczoną, która pracowała trochę w równoległym strumieniu prac, z którą miałem okazję sporo współpracować, ale przede wszystkim miałem okazję właśnie bardzo dużo się nauczyć. No i czego ja się tam nauczyłem? Bardzo wiele się nauczyłem w zakresie tak zwanych umiejętności miękkich. Czyli ta pierwsza praca to były przede wszystkim umiejętności techniczne, inżynierskie, czasami wręcz architektoniczne. Ta druga praca to był nacisk przede wszystkim właśnie na umiejętności miękkie, jakaś praca z klientem. Skuteczność rozumiana w sensie zorientowania na jakiś cel, na jakiś goal, na którym wszystkim zależy, a nie na wymówki. Czy wymówki tak niby są super fajne, bo przynajmniej masz extra excuse, dlaczego nie udało się czegoś zrobić, być może nawet ta wymówka jest całkiem wiarygodna, ale to tak summa summarum nie ma żadnego znaczenia, bo dany cel, dany goal, na którym wszystkim zależało najbardziej, nie został spełniony. To jest ważne. Więc do tej pory ja tego nie rozumiałem i przestawienie tego guzika, przestawienie tego ustawienia w mojej głowie wcale nie było takie proste, a tam się właśnie tego nauczyłem. Współpraca z tymi kolegami nauczyła mnie też, jak sobie radzić w kwestii trudnych rozmów. No i przede wszystkim, jak ich nie unikać, bo unikanie trudnych rozmów, szczerze mówiąc, nigdy nie pomaga. Nauczyli mnie również, jak myśleć w kontekście jakiejś tam wartości wymiernej, wartości pieniężnej, czyli nie tylko na zasadzie, że ja pracuję na przykład X dni, w związku z tym dostaję za to tam X pieniędzy, ale również w kontekście tego, że ta moja praca również kosztuje kogoś innego i przekłada się na jakąś wartość dodaną dla kogoś innego. I że zawsze, czy to w kontekście jakiejś podwyżki, czy w kontekście w ogóle oszacowania wartości swojej pracy, należy szukać tego, jak ona się przekłada na taką wymierną wartość pieniężną. To było dla mnie również bardzo ciekawe doświadczenie. Takie ostatnie ciekawe doświadczenie, do którego mogę się tutaj odnieść, dotyczy tego, że drugi z wymienionych kolegów, czyli Marcin, to była osoba, która pół życia spędziła za oceanem w Ameryce Północnej. W związku z tym on reprezentował sobą taki ciekawy miks jakiegoś słowiańskiego temperamentu, czy słowiańskiego uporu, powiedziałbym, z amerykańskim pozytywnym podejściem, z takim can-do attitude. I to była mieszanka całkowicie wybuchowa. Ludzie to uwielbiali, klienci to uwielbiali, współpracownicy to uwielbiali. To wyglądało w dużym uproszczeniu tak, że problemy, które wydawały się nierozwiązywalne, nagle znikały, chmury się rozchodziły, wychodziło słońce w momencie, kiedy Marcin wchodził do pokoju. Powiem szczerze, że dla mnie obserwowanie tego gościa z perspektywy trzeciej osoby było inspirujące. W ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że to właśnie to jego, tak użyję tego anglizmu, attitude robi tak gigantyczną różnicę. To w pierwszym momencie było takie dla mnie totalnie niezrozumiałe. Natomiast kiedy się do tego przekonałem, kiedy sam próbowałem takim szczerym, zupełnie nie jakimś tam powiedzmy wymuszonym attitude, co mam robić różnicę w pewnych etapach, to proszę się do tego przekonałem, jak to może być skuteczne. Jak czasami ludziom brakuje tej pozytywnej energii, jak czasami ludziom brakuje tego energetycznego kopa, osoby, która po prostu wchodzi do jakiegoś pomieszczenia właśnie po to, żeby zrobić różnicę. Tak, można, tak, wiem, że to zrobię, tak, jestem tu, żeby osiągnąć jakiś cel. I absolutnie nic mi w tym nie przeszkodzi. I jeszcze zrobię to z uśmiechem na ustach, tak żebyście zobaczyli, jak się to robi w odpowiednim stylu. A więc to był trochę inny mentoring, również właśnie dlatego, że dotyczył innych sfer. Natomiast powiem szczerze, że to był taki pierwszy moment, kiedy zrozumiałem, że skille czysto miękkie mogą robić znacznie większą różnicę niż umiejętności stricte techniczne. I to była bardzo, bardzo ważna lekcja. Na tym etapie miałem już doskonałe zrozumienie, że mentoring jest bardzo ważny. Miałem dużą świadomość tego, że szczęście dopomogło mi w znacznym stopniu. I miałem też świadomość tego, że to już jest najwyższy moment, najwyższa pora, żeby temu szczęściu trochę dopomóc, a nie zdawać się tylko i wyłącznie na nie, więc następnego mentora postanowiłem poszukać sobie sam. Więc znalazłem taką osobę w swojej ówczesnej organizacji, absolutnego przecinaka, gwiazdę i osobę, dookoła której rozchodził się taki nimb osoby nieprawdopodobnie skutecznej. I po prostu próbowałem się do takiej osoby przykleić. Właśnie po to, żeby być w stanie, być blisko, żeby od takiej osoby się uczyć, żeby korzystać z takiej współpracy. Pierwsza próba zakończyła się klęską, w sensie takim, że zostałem dosyć szybko i brutalnie spławiony. Wcale się nie poddałem. Po jakimś czasie udało mi się już przy drugim podejściu taką współpracę rozpocząć, na całe szczęście. Potem ta współpraca trwała przez parę lat. Ta osoba, kolega o imieniu Tomek, miała potem bardzo duży wpływ na moją karierę. Uważam, że ta nasza współpraca mogła wyglądać też znacznie inaczej, dlatego że takiego czystego FaceTime'u, takiej współpracy ramię w ramię było w niej. Wbrew pozorom mniej niż bym oczekiwał, natomiast mimo wszystko to była osoba, która dobrze rozumiała, jaki komunikat właśnie sprzedać komuś takiemu jak ja, czego taka osoba jak ja potrzebuje, jak ją nakierować na właściwe ścieżki i w jaki sposób przedstawić jej odpowiednie cele, żeby faktycznie mimo tego ograniczonej ilości wspólnie spędzonego czasu, żeby to nie miało jakiegoś takiego wielkiego wpływu. Co my tam żeśmy robili i w jakim sensie na tym skorzystałem? Otóż, akurat w przypadku Tomka, my mieliśmy podobne inklinacje, podobne zainteresowania. To, czego ja się tak naprawdę nauczyłem, to jest taki bardzo pozytywnej bezczelności, po pierwsze. Czyli nie ma absolutnie żadnego powodu, żebyś nie był najlepszy na świecie. Bo jeżeli coś ci powstrzymuje, to tylko i wyłącznie twoje osobiste ograniczenia. No więc, skorzystałem na tym w ten sposób, że część pomysłów, kierunków, jakie Tomek nadawał naszej wspólnej pracy, to było absolutne wizjonerstwo, które jeszcze wtedy w ogóle nie miało żadnej swojej nazwy. Słowa, które dzisiaj mówią bardzo wiele, są używane bardzo często, typu właśnie DevOps, typu Continuous Delivery, typu Development Agility, typu Configuration Management itd. To wtedy były jeszcze czyste mrzonki, a my już żeśmy robili bardzo mocne podchody właśnie w tych kierunkach. I to jeszcze tak naprawdę nie mając narzędzi, rzeźbiąc bardzo wiele od zera. To były jeszcze czasy, kiedy nie było żadnego package managera na świecie .NET-u, a my już żeśmy swojego własnego napisali. I na początku to było dla mnie trudne, bo w sumie nie rozumiałem, co my robimy, dlaczego nie używamy tych narzędzi, które już są, dlaczego nie wpisujemy się na przykład w te schematy, które nakreślił Microsoft właśnie dla tego dotnetowego świata. Natomiast dawałem się za każdym razem przekonać Tomkowi co do tych jego wizji, do jego pomysłów. On był w tym wszystkim bardzo pragmatyczny, bo rzeczywiście myślał faktycznymi problemami, których wszyscy inni jeszcze nie mogli zauważyć. I to powodowało, że byliśmy czasami szalenie niepopularni, dlatego że robiliśmy w ogóle wszystko wbrew kanonowi, wbrew ludziom, wbrew wszystkim. Byliśmy w tym wszystkim niesamowicie bezczelni, ale z drugiej strony byliśmy również niesamowicie skuteczni. I faktycznie wytyczaliśmy ścieżki, które dla innych w ogóle jeszcze były na chwilę obecną bardzo mocno abstrakcyjne. Ja bardzo wiele na tym skorzystałem, w sensie nie tylko i wyłącznie właśnie technicznym, w sensie poszerzenia horyzontów, w sensie takiego zbudowania świadomości, że warto jest rozbudować własną paletę możliwości, żeby być właśnie gotowym na każdą ewentualność i niekoniecznie myśleć tymi takimi podstawowymi szablonami, które się utarły w środowisku. I to uważam, że był taki moment, kiedy ja bardzo mocno już ustabilizowałem swoją ścieżkę i sposób, w jaki w ogóle myślałem o swojej karierze i o swojej przyszłości. I to znowu nie była może, tak jak powiedziałem wcześniej, jakaś relacja, która była bardzo, bardzo bliska. Natomiast posiadanie takiego role modela, posiadanie rzeczywiście osoby, na której można się inspirować bardzo, bardzo bezpośrednio, nie tylko w jakimś jednym konkretnym, bardzo wąskim wymiarze, ale bardziej szerzej, in general, to było bardzo duże ułatwienie właśnie przy takim upewnieniu samego siebie, że tak, to jest faktycznie jakaś ścieżka, która jest dla mnie super. Kolejny przykład będzie dosyć mocno nietypowy, bo wcale nie dotyczy typowego mentoringu. Otóż około roku 2007-2008 tak akurat ułożyła się moja kariera zawodowa, że rozpocząłem tę współpracę w tandemie z kolegą Leszkiem. My tam pracowaliśmy na dosyć równych zasadach. De facto mieliśmy wspólnie podejmować decyzje, wspólnie brać odpowiedzialność za pewne kwestie. Można powiedzieć o tej naszej relacji, że byliśmy trochę jak dwa bieguny jednego pioruna kulistego. Takiego pioruna kulistego, który potrafił lecieć bardzo szybko, potrafił zrobić dużo zamieszania, ale też potrafił, no, wywołać taki efekt, który rozchodził się szeroką falą dookoła. To nie była relacja mentoringu, bo żaden z nas wzajemnie nie był mentorem dla drugiej strony. Ja nie byłem mentorem dla Leszka, no, dla mnie również nie. Natomiast na pewno byliśmy dla siebie wzajemnie jakimiś inspiracjami, na pewno napędzaliśmy się wzajemnie i uczyliśmy się wzajemnie. I summa summarum, gdybym miał to w skrócie opisać, to powiedziałbym, że właśnie nasza wartość jako pary, nasza wartość wspólnie zdecydowanie przekraczała sumę naszych wartości jako pojedynczych osób. Z czego to wynika? Właśnie to nie było tak, jak to w klasycznych opowiastkach bywa, że my żeśmy się jakoś fantastycznie uzupełniali, bo mieliśmy różne mocne, słabe strony. No właśnie nie, no, byliśmy do siebie bardzo, bardzo podobni. Mieliśmy podobne charaktery, podobne temperamenty, w ogóle było właśnie z tego powodu, tak uważam, bardzo dużo chemii. Natomiast dosyć szybko zdaliśmy sobie sprawę, że skoro mamy wspólne cele i mamy jakieś podobne aspiracje, podobne fascynacje, to dając sobie wzajemnie jakiś feedback, będąc ze sobą konstruktywnie szczerzy i prowadząc ze sobą otwarcie jakieś dyskusje, które normalnie prowadzilibyśmy w swoich głowach, to ten nasz chociażby taki cykl uczenia się to będzie znacznie, znacznie szybszy i bardziej otwarty, bardziej kreatywny niż mógłby być w przypadku pojedynczej osoby. To oczywiście wymagało pewnej skromności, odrzucenia pewnej pychy, wymagało znacznie większej dozy jakichś tam ustępstw względem właśnie drugiej osoby, ale byliśmy na tyle dojrzali obaj, że to nie stanowiło problemu. Bardzo szybko nauczyliśmy się tego. Powiedziałbym, że to nie jest tak, że ta współpraca była jakoś bardzo łatwa, bo my byliśmy w stanie permanentnego konfliktu, ale to był konflikt kreatywny, czyli w ogóle wtedy się nauczyłem, że konflikt może być kreatywny i może tak naprawdę prowadzić do czegoś pozytywnego, bo no, Może nie tak, że jakoś kłóciliśmy się spektakularnie, bo nigdy nie przekroczyliśmy jakichś takich profesjonalnych granic, powyżej których te nasze zachowania mogły być w jakimś sensie toksyczne. Natomiast też byliśmy z sobą bezwarunkowo szczerzy i nie owijaliśmy specjalnie w bawełnę, więc to były czasami takie mocne inżynierskie dyskusje, ale zawsze umieliśmy je nakierować na kwestie pragmatyczne. To jest raz. I umieliśmy je też w pewnym momencie uciąć, żeby w momencie, kiedy one przestawały być produktywne. No więc to był bardzo ciekawy układ. Tak powiedziałem wcześniej, układ, który zdecydowanie nie był układem typowo mentorskim, ale z drugiej strony to był taki układ, który nauczył mnie również tego, że bez względu na to, jaka jest właśnie ta relacja, w której jedna osoba się uczy, to druga osoba uczy się również. Że ta nauka jest zawsze obustronna, bez względu na to, jaki jest temat, bez względu na to, jaka jest ta dysproporcja wiedzy, doświadczenia, więc wystarczy tylko i wyłącznie mieć te uszy otwarte, mieć odpowiednią dozę jakiejś tam, powiedzmy, skromności, otwartości i umiejętności aktywnego słuchania, żeby faktycznie w jakimkolwiek tego typu układzie uczyć się i rozwijać. I to jeszcze wcale nie jest koniec jakichś moich przygód z mentoringiem, bo miałem jeszcze szefów, miałem jeszcze przełożonych liderów, którzy nauczyli mnie na przykład tego, co znaczy siła spokoju, co zrobić, żeby zawsze być panem sytuacji, żeby zawsze kontrolować sytuację. Którzy nauczyli mnie tego na przykład, że relacjami z ludźmi to trzeba umieć zarządzić. Albo na przykład tego, że ty jako ty od pewnego momentu jesteś wart tyle, ile jest wart twój zespół. Albo na przykład tego, że nigdy nie należy liczyć na to, że ktoś zarządzi twoją karierą, tylko trzeba sobie nią zarządzić samemu. I wcale nie należy czekać na to, co ci należy, tylko samemu to po prostu łapać. Nigdy nie należy prosić o pozwolenie, tylko co najwyżej przepraszać za to, co się zrobiło. I tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest chyba tak naprawdę najwyższy czas na to, żeby powoli zacząć podsumowywać. Więc mam tu takich parę punktów, które sobie na roboczo wynotowałem. Pierwszy punkt, który jest chyba najważniejszy, jest taki, że może trochę idealistycznie do tego podchodzę, ale uważam, że mając pewnego rodzaju szczęście i właśnie mając fajnych mentorów, którzy pomogli mi gdzieś tam na jakichś, zwłaszcza wstępnych etapach mojej kariery, zaciągnąłem jakiś dług, który powinienem spłacić i którego chcę spłacić. I ten dług polega na tym, że skoro ja przyjąłem jakieś nauki, to także chciałbym te nauki przekazać innym. Uważam, że mam akurat jakąś żyłkę do tego. Bardzo lubię się właśnie dzielić swoimi jakimiś przemyśleniami, doświadczeniami, czy to w postaci jakichś blogów, nagrań, czy czego tam tylko. I generalnie to, do czego zachęcam, to jest właśnie zachęcam do takiego podejścia, do takiego myślenia również innych. Czyli masz fajne przemyślenia, wiele widziałeś, widziałaś, dlaczego nie podzielisz się z innymi osobami? Dlaczego zamiast zrobić po prostu komuś code review, nie siądziesz z tą osobą, i nie spróbujesz zastanowić się, co ta osoba może mieć w głowie, jakie ona może mieć wątpliwości, z czym ona może walczy, co może sprawiać jej problem. Dlaczego nie spróbujesz posterować taką osobą trochę pytaniami? Dlaczego nie pozwolisz takiej osobie dojść do pewnych wniosków, zamiast po prostu okomentować na przykład to, co zrobiłaś źle w kodzie? Więc to jest taki pierwszy wniosek, że każdy z nas powinien w sobie trochę odnaleźć takiego nauczyciela. Drugi wniosek jest taki. I to jest trochę klisza, bo można o tym przeczytać w wielu miejscach, wcale tego nie wymyśliłem, ale uważam, że to jest bardzo ważne i warte podkreślenia. Jeżeli w miejscu, w którym aktualnie jesteś i pracujesz, nie masz od kogo się uczyć, to uciekaj. Nie zastanawiaj się, uciekaj po prostu. Jesteś najlepszy, najlepsza w zespole i absolutnie nie ma tam dla ciebie żadnego wzrostu. To bez względu na to, jak fajni są ludzie, bez względu na to, jak fajny jest, nie wiem, produkt, lokalizacja, pensja, na ile jest wartościowa i atrakcyjna, uciekaj. Zawsze trzeba się uczyć, zawsze trzeba się rozwijać, zawsze trzeba mieć no coś, co pcha cię do przodu. A bo jeżeli tego nie masz, no to jest najkrótsza droga ku wypaleniu i w ogóle brakowi satysfakcji jakiejkolwiek zawodowej. Lekcja numer 3, też w sumie nie wymyślona przeze mnie, ale warta uwypuklenia, warta wspomnienia jeszcze raz, jest taka, że brand nie jest ważny, marka nie jest ważna. Nie jest istotne, że pracujesz w firmie, która na przykład wysyła ludzi sprzątać Canaveral w kosmos, skoro ty sprzątasz gdzieś magazyny pod Wołominem. Ważne jest to, z kim ty pracujesz bezpośrednio. Ci ludzie właśnie, z którymi nie tylko współpracujesz, ale też od których się uczysz. Więc blendy nie są istotne. Ważne są zespoły. Ważni są ci twoi bezpośredni liderzy, którzy pracują bezpośrednio z tobą. To o tym należy pamiętać. Należy pamiętać na co dzień. A magią brandów nie należy się absolutnie sugerować. Inny ciekawy wniosek. Akurat ten może być mocno subiektywny, ja go wysnuwam na podstawie własnych jakichś tam historii, jest taki, że najlepsze osoby, z którymi pracowałem, to wcale nie były osoby, które miały jakieś wybujałe ego i które myślały o sobie nie wiadomo co, które uważały się za jakiś ósmy cud świata. Wbrew pozorom, ta skromność w żadnym sensie niczego im nie odbierała. To bardzo łatwo było rozpoznać, że ktoś naprawdę robi wielką różnicę, że ktoś jest nie tylko fantastycznym kontrybutorem, nie tylko potrafi samemu dowozić jakieś niesamowite wyniki, ale też potrafi być niesamowicie inspirującym mentorem. Więc czasami ci, którzy robią dookoła siebie najwięcej szumu, to bynajmniej właśnie wcale nie są najlepszymi nauczycielami. Jeszcze na koniec mam taki wniosek, który też może być tak naprawdę ciekawy dla wielu osób. Ten wniosek jest taki, że jeżeli łudzicie się, że nie mając żadnego mentora dookoła, jesteście w stanie po prostu skorzystać na tym, co sobie tam przeczytacie, albo na to, co sobie zaobserwujecie przez internet, no to tak nie działa. Bo różne jakieś tam formy ekspresji pisanej, mówionej, nagrywanej, mają swoje ograniczenia i tylko i wyłącznie jakaś możliwość podpatrywania kogoś na co dzień jest w stanie dać naprawdę faktyczne, wymierne korzyści, a cała reszta to jest tani substytut. Więc ja naprawdę nie wierzę w mentoring inny niż taki, który jest po prostu w okopach, inny niż taki, który jest w akcji, inny niż taki, który jest ramię w ramię, gdzie faktycznie widzimy, jak w różnych, bardzo przeróżnych sytuacjach zachowuje się dana osoba, jak reaguje na takie podstawowe sytuacje dnia codziennego, jak sobie radzi czasami z czynnościami, które są, powiedzmy, zupełnie zwyczajne. Więc mentoring to nie jest tylko i wyłącznie rzucenie jakiegoś fantastycznego tekstu, jakiegoś one-linera raz na 2 tygodnie. Nie, mentoring to jest czasami pokazywanie właśnie tego, jak zareagować w takich sytuacjach zupełnie codziennych, które pojawiają się tak naprawdę co kwadrans. Dobrze. Mam nadzieję, że te moje doświadczenia, które zebrałem, były w jakimś sensie dla Was interesujące, może nawet inspirujące. Mam też nadzieję, że same macie takie właśnie doświadczenia i że w Waszej jakiejś karierze zawodowej również pojawiały się takie osoby, jakie ja miałem szczęście spotkać u siebie. Jak zawsze będę wdzięczny za wszelkie komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!